Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest pani poseł Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska. Dzień dobry pani minister.
Witam, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, temat parków narodowych staje się tematem istotnym ze względu na nową ustawę o parkach narodowych. Istotnym także dlatego, że wielu Polaków, miliony Polaków korzysta z parków narodowych jako miejsca wakacji, szczególnie tych górskich parków narodowych, więc ta ustawa na pewno będzie interesować szerszą publikę. Moje pierwsze pytanie, jaką najważniejszą zmianę przynosi ta ustawa, pani minister?
Przede wszystkim to jest projekt, który dzisiaj jest na etapie konsultacji, w związku z tym o jego ostatecznym kształcie będą jeszcze decydować i inne resorty, bo musimy się odnieść do ich uwag i później ewentualnie parlament, Sejm czy Senat, jeśli będzie chciał procedować i wnosić tam swoje uwagi. Natomiast jeśli chodzi o założenia, nam najbardziej zależy na tym, aby 23 odrębne dzisiaj jednostki, jakimi są parki narodowe w naszym kraju, ściślej ze sobą współpracowały, aby mogły również wspierać się wzajemnie finansowo i przez to chcielibyśmy, aby utworzony został centralny nadzór nad tymi parkami, jednostka centralna, która kiedyś funkcjonowała, została zlikwidowana i dzisiaj okazuje się, że to nie była do końca szczęśliwa decyzja.
Natomiast jakkolwiek właśnie to jest ten punkt, który chyba wywołuje najwięcej kontrowersji, bo i organizacje samo pozarządowe, ale także związki, na przykład Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, wskazuje właśnie, że ten punkt centralizuje i pozbawia autonomii parków narodowych. Daje też, otwiera też pewną drogę do upolitycznienia, ponieważ dyrektor byłby wyłaniany, nominowany bezpośrednio decyzją ministra. Jak odniosłaby się pani do tej krytyki właśnie tegoż zapisu w projekcie ustawy?
Przede wszystkim ten zarzut jest nietrafiony, dlatego że my większość dzisiaj uprawnień, które mają dyrektorzy poszczególnych 23 parków narodowych, pozostawiamy tym dyrektorom, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że pewne decyzje muszą zapadać na szczeblu lokalnym w porozumieniu ze społecznością lokalną, z samorządami, bo jakby z Warszawy, tak mówiąc w cudzysłowie, nie widać wszystkiego. Natomiast nie da się ukryć, że każda z tych jednostek ma dzisiaj odrębny system księgowy, opłaca odrębne kancelarie prawne, ma odrębne systemy informatyczne, często nawet każdy park ma inny system, w związku z tym nie można mówić o wymianie doświadczeń czy wspieraniu się wzajemnym. To też są dodatkowe koszty, bo przecież mnożone przez 23 jednostki. Z innej strony ja w trakcie dyskusji z dyrektorami parków, ale i z samorządowcami złożyłam deklarację, że ta jednostka centralna ma wspomóc, a nie przeszkadzać. W związku z tym wszelkie uzgodnienia, które szły, były zawsze po linii, której oczekiwały samorządy i zgodne z tym, co zgłaszali dyrektorzy parków. Zresztą Komisja Wspólna Rządu i Samorządu dała nam opinię pozytywną, jeśli chodzi o tą ustawę, zgłaszając jednocześnie uwagi do innych kwestii obszarów chronionych, jak choćby obciążeń dla samorządów z tym związanych.
Pani minister, pewną kontrowersję, która mrozi użytkowników, już nie polityków, ale użytkowników parków narodowych, jest propozycja kar za brak biletu, bądź też brak ulgi, czy też dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego. Powiem naszym słuchaczom, że ma być to w przypadku braku biletu aż 50-krotnie krotność jego ceny, w drugim przypadku 40-krotność, czyli przeliczając to na szybko, jeśli do Tatrzańskiego Parku Narodowego bilet kosztuje 8 zł, taka kara wynosi 400 zł. Pytanie po pierwsze, czy ona jest adekwatna? Po drugie, no co w takiej sytuacji, która się często zdarza, że ktoś na przykład wchodzi do parku, kasa jest nieczynna, albo wchodzi szlakiem, gdzie tej kasy nie ma, później wchodzi na szlak, gdzie ten bilet powinien obowiązywać, to czy to jest rzeczywiście rozwiązanie, które jest szczęśliwe?
Tak jak mówiłam, projekt jest dzisiaj w trakcie uzgodnień, w związku z tym te uwagi, między innymi dotyczące opłat, wpływają i trudno mówić, żeby to była ostateczna propozycja. Faktycznie często są wnoszone zastrzeżenia i obawy. I dzisiaj nie przesądzałabym, że te ewentualne kary byłyby takiej wysokości. Natomiast zwracam uwagę, że często dotychczas niestety traktowaliśmy parki narodowe, i to też pojawiło się niestety w odniesieniu do naszego projektu jako uwagi, jako miejsce rekreacji i takie ogródki działkowe, i gdzie można sobie spokojnie rozpalić grilla. Nie ukrywam, że chcielibyśmy, aby dyskusja nad tym projektem ustawy dała szansę szerszemu gronu Polaków, ale też i naszych gości z zagranicy, przekonać, żeby nie traktować parków narodowych właśnie jak takich ogródków działkowych, w których można
O to chciałem w drugiej części naszej rozmowy panią minister zapytać, jaka jest pani zdaniem świadomość ekologiczna Polaków? Co należałoby tutaj jeszcze zrobić, zmienić?
Przede wszystkim każdy Polak chce chronić przyrodę. Każdy Polak mówi, że chciałby żyć w czystym środowisku i wskazuje, że jego codzienne czynności często właśnie naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzą. Natomiast jeśli mówimy o ochronie przyrody, która miałaby być na przykład sformalizowana poprzez utworzenie jakiegoś obszaru chronionego, to najczęściej każdy mówi tak, ale byle nie obok mnie, bo obszar chroniony to są ograniczenia, obszar chroniony to są wymagania, a ja chciałbym, aby mnie to nie dotyczyło. W związku z tym warszawiacy często mówią: tak, utwórzmy kolejny park narodowy, ale na południu Polski. Południe Polski mówi: my już mamy tyle parków narodowych, że dajcie nam oddech i szansę rozwijać się gospodarczo poza formami ochrony przyrody.
A uważa pani minister, że jest możliwość zbudowania jakiejś negocjacji, symbiozy właśnie między rozwojem gospodarczym a taką ścisłą ochroną przyrody, która no faktycznie w pewnym momencie ją mocno ogranicza? Czy to jest taki węzeł gordyjski, czy też są jakieś, macie państwo jakieś plany w ministerstwie, które pozwoliłyby to rozwinąć?
Przede wszystkim duży błąd przez ostatnich wiele lat był popełniany przez kolejne rządy, które właśnie tworzyły nowe formy ochrony przyrody, nowe obszary powoływały, również nowe parki narodowe, czasem je powiększały i za każdym razem obiecywały społeczności lokalnej i samorządom, że dla nich nie będzie się to wiązało z żadnym obciążeniem i ograniczeniami, a na pewno z większymi zgami. Niestety często było tak i dzisiaj też to wciąż funkcjonuje, mam nadzieję naprawimy to naszą ustawą, że samorządy, które mają na swoim terenie parki narodowe, dostają na przykład mniejszy podatek niż te samorządy, które mają u siebie lasy gospodarcze i choćby z tego tytułu te samorządy są stratne. Często jest też tak, że wiele propozycji, które trafiają do samorządów, nie uwzględniają pewnych ograniczeń, które są w samorządach tak zwanych zielonych.
I proponujecie państwo jakieś wyrównania na przykład finansowe dla tych gmin, czy proponujecie państwo jakiś przykład konkretny?
Chcemy to wyrównać w tym projekcie, żeby bez względu na to, czy to będzie park narodowy, czy las gospodarczy, samorząd otrzymywał dokładnie tę samą kwotę, jeśli chodzi o podatek od gruntów. Przy czym, jeśli chodzi o parki narodowe, te brakujące 50%, których dzisiaj samorządy dostają, miało być rekompensowane z budżetu państwa, a nie z budżetu parku. Ponadto dzisiaj w Narodowym Funduszu pracujemy nad programami dedykowanymi dla gmin, które mają na swoim terenie parki narodowe. I właśnie tam miałyby być specjalne środki dla tych gmin, które czują, że mają park narodowy, cieszą się z tego, ale my rozumiemy, że w związku z tym potrzebują dodatkowego wsparcia na chociażby promocję, edukację, pewne działania proekologiczne na swoim terenie, wymianę źródeł ciepła, nie wiem, zbieranie odpadów i tak dalej, i tak dalej. Albo między innymi na przykład na tworzenie miejscowych planów zagospodarowania, na co często samorządy narzekały, że nie miały środków.
Panie minister, chciałem zapytać o taką sprawę, która jest też wyzwaniem cywilizacyjnym. Chodzi mi o overturyzm. Przybliżmy to naszym słuchaczom. Sytuacja, w której zbyt duża ilość ludzi jest w danym miejscu, co negatywnie wpływa w przypadku parków narodowych, wpływa to negatywnie na przyrodę. Proste pytanie. Czy widzi pani takie rozwiązanie jak ograniczenie możliwości wejścia do parków narodowych? Czy problem ten, który na pewno byłby problemem politycznie gorącym, ale dla przyrody, staje się wskazanym? Czy on jest jakoś przez państwa w resorcie analizowany, brany pod uwagę?
Dzisiaj tak naprawdę takie narzędzie jest w rękach dyrektorów parków. Nie każdy dyrektor z tego korzysta, bo też nie każdy musi, nie każdy park jest tak samo oblegany. Na przykład Tatrzański Park Narodowy, który jest odwiedzany przez miliony turystów każdego roku. I często jest też tak, że w tym samym czasie na przykład na szlaku na Morskie Oko idą ludzie ściśnięci jak przysłowiowe sardynki w puszce. Może być wprowadzone limitowanie wejść. Nawet jedna kwestia to jest przyroda, ale druga to jest kwestia bezpieczeństwa, bo przecież w górach na szlaku, jeśli...
Nikt nie limituje, prawda?
Czasem dyrektorzy to wprowadzają. Zdarzają się też takie sytuacje, jak mieliśmy ostatnio w Tatrzańskim Parku Narodowym, że zupełnie zamknięto szlaki, bo na szlaku pojawił się mały niedźwiadek. W związku z tym dla jego komfortu i jakiego poczucia bezpieczeństwa, ale i też bezpieczeństwa turystów, został zamknięty cały obszar, wyłączony z dostępności dla turystów. Dla niedźwiadka skończyło się to dobrze. Turyści to docenili i uszanowali, za co bardzo dziękuję. Ale warto też wskazać, że pewnym takim działaniem w momencie, kiedy my zachęcamy wszystkich, żeby odwiedzali parki narodowe, to jest to, że chcemy uświadamiać, że poza tymi najbardziej znanymi, czyli Tatrzańskim, Karkonoskim, Babiogórskim, są również parki, o których być może nie każdy słyszał, a również są w górach, jak Gorczański, jak Magórski. Magórski Park Narodowy jest odwiedzany każdego roku przez niespełna 70 tysięcy osób.
Pani minister, jak się nam wakacyjnie już zrobiło w naszej audycji, no toż to nic, tylko marzyć o urlopie. Ale kiedy mówimy już o tych parkach narodowych, dane w Polsce, istniejące 23 parki narodowe pokrywają 1% powierzchni kraju. Dla porównania Francji. We Francji to jest 9%, w Niemczech to jest 2,7%, w Danii bez Grenlandii to jest 4,38%. Czy planuje się powstanie nowych, kolejnych parków narodowych?
Przede wszystkim ta statystyka, którą pan podaje, jest nie do końca porównywalna, dlatego że na przykład we Francji parkiem narodowym jest obszar, który u nas spełnia kryteria parku krajobrazowego. W związku z tym, gdybyśmy my podsumowali obszary parków krajobrazowych i parków narodowych, to mielibyśmy dużo więcej niż Francuzi. W innych państwach do parków narodowych wlicza się powierzchnię parków wodnych czy lądolodów, gdzie tak naprawdę jest w czasie człowieka. Natomiast tak, my przy naszym projekcie wskazujemy, że jeśli byłyby samorządy, które chciałyby tworzyć u siebie park narodowy, to wraz z decyzją rządu o utworzeniu, powołaniu takiego parku, rząd zobowiązałby się do stworzenia strategii rozwoju danego regionu ze wskazaniem źródeł finansowania w oparciu o ten park, tak żeby...
Ale pani minister, to trochę brzmi, pani minister, to trochę brzmi jakby wyglądało, że nikt nie chciałby na razie tego parku żadnego ustanowić. Czy są zatem jakieś plany, że na kolejny park narodowy w Polsce, czy gdzieś jakaś inicjatywa już powstaje? Mogłaby pani coś zdradzić może, jeśli powstaje jakąś lokalizację?
Są samorządy, które zgłaszają się do nas i chciałyby ten park u siebie utworzyć. Jesteśmy w trakcie dyskusji, czy jest to możliwe, bo czasem jest tak, że zgodnie z ustawą park musi mieć przynajmniej 1000 hektarów, a akurat wskazywane powierzchnie są mniejsze. Ale tak jak mówiłam, częściej jest tak, że każdy by ten park chciał, byle nie u siebie. I naszym zadaniem jest uświadamiać, jak wiele korzyści może być z tego, że park jest blisko nas. I z drugiej strony odpowiedzialność za to, że jeśli już rząd ten park tworzy, to również wspiera te samorządy, które wydały na to zgodę.
Mhm. I na sam koniec, pani minister, poza tym, że jest ministrem, że jest posłem, jest też leśnikiem, ukończyła naszą Poznańską Akademię Rolniczą, więc pytanie już do pani, nie jako do urzędnika, ale jako do Małgorzaty Golińskiej. Pani ulubiony park narodowy, najpiękniejszy park narodowy, może nie ulubiony, ale najpiękniejszy. Jaki pani preferuje?
Nie złapie mnie pan na tym, panie redaktorze. Ja szanuję, uwielbiam, podziwiam wszystkie parki. One są tak różnorodne, że zachęcam państwa do tego, aby odwiedzić każdy. Jest kilka parków, które szczycą się niesamowitymi ilościami pięknych ptaków, które wlatują do nas z całego świata. Są parki, które mają piękne krajobrazy górskie, są parki nadmorskie, są parki leśne.
Pani minister, ja już myślałem, że ten nasz wielkopolski park narodowy pani tutaj wskaże. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem była pani Małgorzata Golińska, wiceminister w resorcie klimatu i środowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
A państwu życzę dobrego dnia. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.